Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
Ośmię się Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale.
Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynek modlitw tę żywą i świętą ofiarę. Weź i prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie.
Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Florianem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Benedykta, naszego biskupa Stanisława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysyłaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu
i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Pokój pański niech zawsze będzie z wami.
I z duchem twoim.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę w nim.
Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Rozpoczyna się uczta ofiarna, Komunia Święta. Będzie ona rozdawana przez kapłanów w każdym miejscu naszego dzisiejszego liturgicznego zgromadzenia.
Drodzy Państwo, pragnę przypomnieć, że w dniu dzisiejszym Radio Maryja i Telewizja Trwam goszczą w Krakowie w parafii świętego Floriana, skąd transmitujemy uroczystą mszę świętą odpustową sprawowaną przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza, metropolitę krakowskiego, w koncelebrze z innymi kapłanami archidiecezji krakowskiej. I w tym momencie rozpoczyna się rozdzielanie Komunii Świętej. Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, daje nam siebie za pokarm, abyśmy osiągnęli życie wieczne, abyśmy mieli życie w sobie.
Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia przywrócić całe stworzenie temu, który je uczynił z niczego. Oddając Bogu cześć, który pozostał z nami, pozostał ze swoim Kościołem pod postacią chleba i wina, pozostał w Eucharystii. Śpiewajmy wraz z orkiestrą pieśni: Bądźże pozdrowiona, hostyjo żywa.
Jezu Chrystus, bóstwo ukrywa, witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy.
Recolitur memoria passionis eius, o święta uczto, na której Chrystus jest pożywany, pamiątka Jego męki rozpamiętywana, gdzie dusza napełnia się łaską i przyszłej chwały zadatek jest nam dany. Alleluja. Chór śpiewa pieśń. Po zakończonej mszy świętej procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiami świętego Floriana wyjdzie na ulicę naszego królewskiego miasta, na plac Matejki pod pomnik Grunwaldzki. Już teraz rozpoczynajmy formować tę procesję. Na rozpoczęcie będzie niesiony krzyż, potem feretrony, potem pójdą siostry zakonne, poczty sztandarowe, następnie kompania honorowa strażaków, następnie będzie niesiony relikwiarz świętego Floriana, potem pójdzie służba ołtarza, wszyscy kapłani, celebransi, następnie będzie niesiony relikwiarz grunwaldzki, potem dzieci sypiące kwiaty, następnie będzie niesiony Najświętszy Sakrament, a za Najświętszym Sakramentem pójdą wszyscy zaproszeni czcigodni goście, potem orkiestra, a następnie my wszyscy zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości. Śpiewajmy pieśń. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, dziękując za dar Eucharystii
i przychylnie. Wszechmogący Boże, dzisiejsze święto z radością uczestniczymy w uczcie eucharystycznej, która jest pamiątką śmierci Twojego Syna. Sprawa, byśmy razem ze świętymi męczennikami mieli udział w Jego zmartwychwstaniu i chwale, który żyje i króluje na wieki wieków.
Zakończyła się uroczysta msza święta odpustowa sprawowana przez księdza metropolitę krakowskiego, księdza kardynała Stanisława Dziwisza w parafii świętego Floriana. I na zakończenie tej mszy świętej rusza procesja eucharystyczna. Ta procesja pójdzie ulicami miasta Krakowa aż pod pomnik grunwaldzki na placu Matejki. Monstrancję niesie przewodniczący tej uroczystości, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
Thank you.
Drodzy Państwo, pragnę przypomnieć, że dzisiaj Radio Maryja i Telewizja Trwam transmituje uroczystą mszę świętą odpustową ku czci świętego Floriana z parafii świętego Floriana w Krakowie na Kleparzu. Po mszy świętej, której przewodniczył metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, ruszyła uroczysta procesja liturgiczna, procesja z Najświętszym Sakramentem i ta procesja podąża do szczególnego miejsca, do miejsca, gdzie 100 lat temu, 15 lipca 1910 roku odsłonięto wspaniały pomnik, pomnik grunwaldzki, pomnik postawiony na cześć 500-lecia zwycięstwa króla Władysława Jagieły i wojsk sprzymierzonych nad krzyżacką nawałnicą. I my, drodzy Państwo, kończymy naszą transmisję. Serdecznie, gorąco dziękuję ekipie technicznej Radia Maryja i Telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Proszę na antenę studio Radia Maryja i Telewizji Trwam w Toruniu.
Tu ponownie studio Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Proszę Państwa, zakończyliśmy już transmisję z kościoła świętego Floriana w Krakowie. Transmisję uroczystości odpustowych mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. 18:24, już za kilka minut na naszej antenie rozmowy niedokończone. Obudzić olbrzyma, czyli rola świeckich w kościele. To temat, który podejmie nasz gość, pani doktor habilitowany Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Oraz przybyłą do naszego studia panią Urszula Dudziak, doktor habilitowanej Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Cieszymy się, że jesteśmy świeżo po kolokwium habilitacyjnym. Gratulujemy tego ogromnie. I mam nadzieję, że teraz już obowiązki pozwolą częściej i systematycznie bywać nam zarówno w studio Radia Maryja, jak i telewizji Trwam.
Będę ogromnie rada.
Dzisiaj ku mojemu przerażeniu, muszę się Państwu przyznać, pani profesor zaproponowała nam temat obudzić olbrzyma, czyli o roli świeckiej w kościele. Ja na początku byłem bardzo przerażony, skąd ta koncepcja olbrzyma i jaka jest rola kościoła. Mówimy o kościele cały czas, to jest nasze środowisko, my w nim jesteśmy, żyjemy, poruszamy się, wzrastamy ku niebu. Jest wiele obrazów, definicji Kościoła. Która jest właśnie dla pani najbliższa?
Właściwie od dzieciństwa już miałam okazję słyszeć i nawet wyśpiewywać taką piosenkę. Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota. Kościół żywy i prawdziwy to jest serce wspólnota. I tutaj rzeczywiście najbliższym obrazem Kościoła jest dla mnie wspólnota. Jest to poczucie, że jesteśmy razem i każdy z nas ma inne uzdolnienia, inne możliwości, inne talenty. Jesteśmy jak organizm. W Nowym Testamencie też Kościół jest właśnie przedstawiany jako organizm, gdzie są poszczególne części ciała i każda jest potrzebna. Ręka nie może zastąpić nogi, noga nie może zastąpić ręki, ani oka, ani ucha. I każdy został obdarowany na różny sposób i tym, czym został obdarowany, ma służyć. Tym właśnie charyzmatem, tym uzdolnieniem ma służyć.
No pojawia... Kościół to porównała, użyła pani tutaj porównania Pawłowego, Kościół to organizm, czyli jest pewna struktura, hierarchia.
Tak, bo w tymże organizmie można wyróżnić zarówno kościół hierarchiczny, jak i kościół charyzmatyczny. Bardzo istotna jest współpraca pomiędzy jednym a drugim kościołem. Warto też zwrócić uwagę na to, że właśnie tym olbrzymem są ludzie świeccy w kościele, których jest zdecydowanie więcej. Owszem, rolą świeckich jest bycie posłusznym i podporządkowanym.
Czyli świeccy również mają swoją rolę We wspólnocie Kościoła.
We wspólnocie Kościoła, tak. Naszym zadaniem jako ludzi świeckich jest posłuszeństwo hierarchii, ale jednocześnie też świadomość bycia w Kościele, świadomość identyfikacji z Kościołem, świadomość przynależności do Kościoła i bycia współodpowiedzialnym za Kościół.
I ludzie świeccy też są współodpowiedzialni za Kościół, bo właśnie... my często używamy, ja jestem zakonnikiem, jestem kapłanem, pani jest osobą świecką i często właśnie jakoś zapominamy, że to nie tylko kapłani, nie tylko struktura Kościoła tego instytucjonalnego jest odpowiedzialna za tę owczarnię, którą jest Kościół, ale również i osoby świeckie. I tutaj pytanie, jak pani jako osoba świecka odnajduje się w tej przestrzeni Kościoła?
Ja jestem właśnie bardzo wdzięczna za dzisiejszy temat, obudzić olbrzyma, ponieważ też mam takie poczucie, że dużo osób świeckich jest tym olbrzymem śpiącym. Jest tym olbrzymem, który no, mało się czuje współodpowiedzialny za Kościół i warto o takiej współodpowiedzialności przypomnieć. Oczywiście trzeba zacząć od domu rodzinnego, dlatego że osoby, zadaniem osób świeckich jest przepajać Bożym Duchem, Duchem Ewangelicznym, tą rzeczywistość, w której żyją. A pierwszym miejscem jest rodzina, jest faktycznie dom rodzinny. A więc tę pracę trzeba zacząć od samego siebie i trzeba zacząć od swego domu rodzinnego. Jesteśmy odpowiedzialni jako małżonkowie, jesteśmy współodpowiedzialni za zbawienie. Mąż jest odpowiedzialny za zbawienie żony, żona za zbawienie męża. Jako
jedni
rodzice...
drugich brzemiona noście, ale też jedni za drugich bądźcie odpowiedzialni.
Odpowiedzialni także za wychowanie dzieci, zwłaszcza, że tutaj rodzina, rodzice są współodpowiedzialni za wzajemnie odpowiedzialni za wychowanie dziecka. Co więcej, dla tych dzieci są pierwszymi świadkami Jezusa Chrystusa, pierwszymi świadkami Jego nauczania, Jego Ewangelii. W tej chwili mówi się w sposób bardzo jasny, że cały dzisiejszy świat nie potrzebuje tylko nauczycieli, ale świadków, a nauczycieli o tyle, o ile są świadkami. I w związku z tym ta funkcja wychowawcza rodziców, ta funkcja ich nauczycielska ma się opierać przede wszystkim na świadectwie ich życia. Mnie niepokoi fakt takiej próby scedowania własnych odpowiedzialności tylko na księży, czy właśnie na katechetów, na siostry zakonne. Zdarza się właśnie w życiu rodzinnym, że rodzice myślą głównie o utrzymaniu rodziny, a zapominają, że ich troską nie powinno być tylko staranie się, zabieganie o dobra doczesne, o zapewnienie bytu rodzinie, zapewnienie bytu dzieciom, ale ich troską i bardzo głównym zadaniem jest ich ukierunkowanie na właściwą drogę, żeby nie zeszli na manowce grzechu, żeby rzeczywiście podążali drogą zbawienia. Tu jest odpowiedzialność ojca i matki i co jest szczególnie istotne, poprzez świadectwo własnego życia, to nie jest tylko wiedza wyczytana z książek, to ma być wiedza, którą dziecko czuje, przeżywa, postrzega w domu rodzinnym, której doświadcza, a więc nie tylko wiedza teoretyczna, ale konkretne doświadczenie. I z tej odpowiedzialności żaden świecki nie powinien się wymówić i żaden świecki tej odpowiedzialności nie ma prawa dać, oddać innym osobom, czy nie Boże, instytucjom. Wszelkie instytucje mogą mieć rolę pomocną.
Ale tutaj pojawia się też to napięcie między wychowaniem w rodzinie, w domu, a wychowaniem w szkole, bo często rodzice mówią, szkoła nauczy, szkoła powinna zrobić to, powinna też i wychować, tym bardziej, że są olbrzymie zakusy na dzieci i młodzież posyłaną do szkół, by przejąć funkcje wychowawcze, a często nawet i deprawujące.
Rodzice powinni być tego świadomi. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Pismo Święte nas poucza i ostrzega, że rzeczywiście zły duch nie śpi. Porównywany jest do złego zwierza, który krąży wokół owczarni, bacząc, kogo by tu pożreć. Rzeczywiście najbardziej narażone, zagrożone różnego rodzaju niebezpieczeństwami są dzieci. Są zresztą pewne ugrupowania w Polsce wprost walczące z Kościołem i stawiające sobie następujące cele. Zniszczmy Kościół. A żeby zniszczyć Kościół, trzeba najpierw zniszczyć rodzinę. A rodzinę najłatwiej zniszczymy wtedy, kiedy będziemy niszczyć dzieci. Dlaczego dzieci? Bo dzieci są najsłabszym ogniwem. Dzieci po prostu same z siebie się nie obronią. Jeszcze nie mają ukonstytuowanych postaw. Jeszcze zawierzają każdemu. One wchodzą dopiero w życie i one oczekują przekazu właściwych wartości. One zawierzają człowiekowi dorosłemu. Dla dziecka człowiek dorosły jest autorytetem i stąd niektórzy, będący antyautorytetami, wykorzystują ten fakt myślenia dziecka, wykorzystują prawo pierwszych połączeń i mają wielkie oczekiwania rzeczywiście dokonać, bardzo często skuteczne, z powodzeniem te oczekiwania są realizowane, dokonać spustoszenia w psychice dziecka, spustoszenia w jego wartościach. A więc jeżeli tutaj rodzic nie będzie czujny, to faktycznie jego dziecko może zostać znieprawione.
Wspomniała Pani o tych środowiskach, które chcą zdeprawować dzieci. Znane są Pani takie środowiska?
Tak, owszem, znane są konkretne organizacje, które się w ten sposób zajmują.
Konkretne
ideologie. Myślę tutaj na przykład o skrajnym feminizmie, który w ogóle zakłada walkę płci, który nie daje właściwych wzorców osobowych, małżeńskich i rodzinnych dzieciom, który nawet jest skłonny zabić dziecko rozwijające się w łonie matki, dopuszcza bowiem aborcję. Następnie są ugrupowania, które zajmują się czymś takim jak laicko-permisywna edukacja seksualna. A więc jest tutaj cała grupa edukatorów seksualnych, istnieje nawet międzynarodowe stowarzyszenie, które się zajmuje, tak ładnie się nazywa, planowanego rodzicielstwa, ale rzeczywiście z rodzicielstwem w pozytywnym znaczeniu tego słowa i z rodziną, z dobrem rodziny, to stowarzyszenie, ta organizacja, ta federacja nie ma nic wspólnego.
To znaczy, że dzieci powinniśmy uczyć tak zwanej edukacji seksualnej, czy wychowywać do życia w rodzinie?
Właśnie. Dla każdego psychologa powinno być oczywiste, że edukacja jest czymś mniejszym aniżeli wychowanie. Wychowanie zakłada przekaz wiedzy. Może w języku angielskim rzeczywiście słowo edukacja bywa rozumiane szerzej aniżeli w języku polskim. U nas już zraziliśmy się wielokrotnie na działalności edukatorów seksualnych i staramy się bardzo mocno i w sposób oczywisty rozgraniczać, czym innym jest edukacja, czym innym jest wychowanie. W ramach wychowania przekaz wiedzy jest tylko jednym z elementów. Wychowanie zakłada bowiem kształtowanie postaw, a postawa to nie tylko wiedza, to także przeżycia, odczucia, także motywy konkretnego działania i właśnie konkretne działanie. Działanie oparte o wartości. Wychowanie zakłada konkretny cel. Ukierunkowane jest na konkretne wartości, które chcemy wpoić dziecku, aby ono, poznawszy te wartości, przyjąwszy je, uwewnętrzniwszy je, starało się nimi żyć. I tu jest rola rodziców. Dać też dobry przykład, dać wzór właściwego życia i być czujnym, być ostrożnym, jeśli chodzi o tych, którzy mienią się edukatorami seksualnymi, a ich celem jest bardziej zdemoralizowanie młodego pokolenia.
W edukacji również dużą rolę odgrywa dydaktyka i cała teoria i praktyka nauczania. Wiemy również z własnego doświadczenia, że treści dziecku podawane są w sposób bardzo stopniowy i przygotowany. Przecież zanim dojdą do skomplikowanych zadań matematycznych, różnych działań, to najpierw uczą się poznawać matematykę, cyfry w sposób bardzo prosty, adekwatny do ich wieku rozwojowego, do też percepcji, czy treści, które zakładają przekazywać dzieciom edukatorzy seksualni, są adekwatne do ich odbioru, do przyjęcia, do rozwoju.
Treści, które chcą edukatorzy, właśnie nie wychowawcy, a edukatorzy seksualni przekazywać, są przede wszystkim dostosowane do ich osobistych interesów. Tak jak powiedziałam, nie zależy im na dobru dziecka. Jako dziecko widzą jako ewentualnego przyszłego klienta środków antykoncepcyjnych, środków wczesnoporonnych, materiałów pornograficznych. A więc ta edukacja właśnie idzie w kierunku niewłaściwego rozumienia wolności. Nazywa się wolnością wolnością to, co jest de facto swawolą czy samowolą i ukierunkowuje się młodego człowieka zgodnie z zasadą wszystko ci wolno. Święty Paweł też mówił wszystko ci wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść, dodawał. Tutaj edukatorzy seksualni przemilczają ciąg dalszy, zostawiają wszystko ci wolno, a więc permisywis, na wszystko pozwalać.
Ale wręcz ja muszę przerwać pani, ponieważ z tego, co możemy usłyszeć nieraz gdzieś, czy też przeczytać, to edukatorzy seksualni mówią, że właśnie chcą uchronić dzieci, młodzież przed pornografią, no przed konsekwencjami swoich czynów i tak dalej.
To, czego rzeczywiście nie uczą odpowiedzialności. Nie wskazują na fakt, że miłości ma towarzyszyć odpowiedzialność, że miłość i odpowiedzialność powinny iść w nierozłącznej parze ze sobą. Jeżeli ludzie, którzy sami są zniewoleni, chcą innych uczyć wolności, to rzeczywiście dokonuje się karykatura tej wolności. Są ludzie, psychologia też o tym mówi bardzo jednoznacznie, są ludzie uzależnieni od seksu. Tak jak od alkoholu, tak jak od palenia tytoniu, można być uzależnionym od seksu. I teraz, jeżeli właśnie nie uszanuje się tego naturalnego rozwoju dziecka, jeżeli z pewnymi treściami wtargnie się w ten spokojny, niczym niezakłócony świat małego dziecka przedwcześnie, faktycznie zamiast pożytku przyniesie mu się szkodę. Tak jak ojciec powiedział, treści powinny być dostosowane do wieku dziecka. Nie chodzi o to, żeby ukrywać informacje dotyczące relacji dwojga ludzi, ale chodzi o to, żeby mówić we właściwym czasie i mówić prawdę, mówić pełną prawdę. Myślę, że problemem edukacji biologicznej czy edukacji laicko-permisywnej jest to, że ona ogranicza się tylko do aspektu anatomicznego i fizjologicznego. Pomija natomiast aspekt psychologiczny, pomija aspekt duchowy, pomija aspekt moralny, aspekt społeczny i przez to mówi nieprawdę. Mówi część prawdy. Karol Meissner lubił takie określenie, że półprawdy to jest całe kłamstwo. Nie można ludziom mówić części prawdy, nie można wskazywać na jeden aspekt, mówiąc, że to jest całość prawdy. To jest w filozofii typowy błąd pars pro toto, przyjęcie części za całość. I myślę, że właśnie dlatego katolicy rodzice nie zgadzają się i nigdy nie zgodzą się, nie mogą się zgodzić, nie mogą pozwolić na jakieś nawet próby konsensusu z edukatorami seksualnymi opcji laicko-permisywnej, bo tamci mówią tylko część prawdy, sposób zawężony.
Wobec tego nie da się oddzielić płciowości od wychowania do życia w rodzinie? Bo tak z tego wygląda, nawet nie płciowość, bo płciowość jest czymś pozytywnym w człowieku, natomiast ta seksualność, o której ci edukatorzy i te środowiska, o których pani wspomniała, próbują nam mówić.
Płciowość i seksualność dotyczy każdego człowieka, dotyczy zarówno mężczyzny, jak i kobiety i faktycznie warto zwrócić uwagę, że zasadniczym powołaniem każdego człowieka bez wyjątku jest powołanie do miłości. I bez względu na to, na jakiej drodze życiowej się człowiek nie znajdzie, jaki zawód będzie realizował, jakie powołanie będzie podejmował, to co ma czynić przede wszystkim to kochać. Także kapłan, ksiądz, zakonnik, także zakonnica, także celibatariusz, osoba samotna, także mąż i żona, to co przede wszystkim ma robić w swoim życiu, to kochać. A więc uczenie wychowania seksualnego w takiej pełni, w takiej prawdziwości jest właściwie wychowaniem do miłości. Oczywiście inny jest rodzaj i sposób wyrażania miłości osoby samotnej, inny jest sposób wyrażania miłości małżeńskiej, inny jest sposób wyrażania miłości rodzicielskiej, ale fundamentem wychowania człowieka jest i powinno być wychowanie do miłości. I rzeczywiście większość, tak jak wspomnieliśmy, ten olbrzym, który jest w Kościele, to ludzie świeccy, którzy przede wszystkim zakładają rodziny. Przede wszystkim realizowane jest właśnie to powołanie, powołanie do życia małżeńskiego i do życia rodzinnego. Chociaż nie znaczy, że ludzi nieżyjących w rodzinach mamy zwolnić od miłości, ale też trzeba właściwie rozumieć pojęcie miłości.
No właśnie, ona ma różne odcienie, różne blaski. Natomiast chciałem powrócić do tego naszego tematu, do olbrzyma oraz do Kościoła. Jak te sprawy, o których mówiliśmy przed chwileczką, odnaleźć w płaszczyźnie, w środowisku Kościoła?
Tak jak wspomniałam, świeccy zobligowani są do tego, żeby przede wszystkim skoncentrować uwagę, czy zacząć koncentrować uwagę na własnej rodzinie, na własnym domu, w którym żyją i uświadomić sobie, że ich rodzina jest także domowym kościołem. To pojęcie dzisiaj w różnych miejscach się powtarza. Może warto zwrócić uwagę, że w samym nauczaniu Jana Pawła II pojęcie domowy kościół wystąpiło aż 300 razy, ale po raz pierwszy zostało użyte przez Jana Chryzostoma, świętego Jana Chryzostoma, jednego z ojców Kościoła, słynącego z tego, że wspaniale mówił kazania, że był faktycznie złotousty. Także święty Augustyn, wskazując na bardzo istotną rolę ojca w domu rodzinnym, mówił, że w domu rodzinnym ojcowie powinni być biskupami. Porównał tutaj rolę ojca do biskupów w kościele. I faktycznie skąd Jan Chryzostom zaczerpnął w ogóle ten pomysł czy projekt na nazywanie rodziny domowym kościołem? Ano z życia pierwszych chrześcijan, ano z dziejów apostolskich, gdzie była mowa o tym, że nawracali się wraz z całym domem. Chrzczeni byli wraz z całym domem, a więc z całą rodziną, ze służącymi, z niewolnikami, którzy wtedy w domach mieszkali. Ja i mój dom służyć chcemy Panu. Tutaj było miejsce spotkań, to były pierwsze wspólnoty. Przypominamy sobie takie wspaniałe postacie jak Akwilla i Prystylla, współpracownicy świętego Pawła. W ich domu gromadził się kościół. Tam się spotykali na modlitwie. Co więcej, kościół, który dzielił wszystko to, co miał. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, wszystko mieli wspólne. Potrafili podzielić i suknię, i oliwę, i chleb, potrafili się troszczyć o siebie nawzajem, potrafili i tworzyć tak zwane agapy, czyli uczty miłości. I tam było też miejsce modlitwy. Tam oprócz tego stołu chleba był także stół słowa. Tam przychodził święty Piotr, święty Paweł po to, żeby nauczać, po to, żeby mówić o Chrystusie. I właśnie te małżeństwa, te rodziny użyczały gościny apostołom i tam następowało to spotkanie, tam następowało to karmienie się Bożym Słowem. Tam też sprawowano pierwsze Eucharystie, bo łamanie chleba to przecież nic innego jak właśnie spotkanie eucharystyczne. I tą wspaniałą atmosferą domu przesiąkały dzieci. Jan Chryzostom zwracał uwagę na rolę ojca rodziny, bo do ojca należała troska o religijne wychowanie dziecka. To ojciec przypominał fragmenty biblijne, to było jego zadanie. Kiedy wybierali się na Eucharystię, mieli najpierw samodzielnie rozważyć te fragmenty, czy w momencie, kiedy usłyszeli konkretne kazanie, wracali do domu, znowu mieli czas na rozważania. Co więcej, uznawał szczególną wartość modlitwy nocnej, a więc też z jakąś konkretną ofiarą, konkretna jakaś pobudka w nocy całej rodziny, która po prostu stawała na wspólną modlitwę, co było rzeczywiście darem z ich strony nie tylko dla Boga, ale ogromnym darem Pana Boga dla nich, ogromnym ubogaceniem, oczyszczeniem, bo tak właśnie była widziana modlitwa. Jan Chryzostom też wskazywał na konieczność troski ojców o biblioteczkę domową, o biblioteczkę religijną i nazywał to apteką. Tak jak w aptece są rozmaite lekarstwa, tak w domu rodzinnym miały się znajdować właściwe książki. Po to, żeby dzieci mogły się karmić właściwą lekturą. Co więcej, nawet służba miała za zadanie karmić się określoną właściwą lekturą, a w przypadku wychowania dzieci, na to też bardzo mocno zwracano uwagę, uznano, że najlepiej będzie, jeśli niania będzie filozofką, która będzie mogła właściwą wiedzę przekazać. I może jeszcze jedno zdanie o wychowaniu dziecka. Jan Chryzostom aż grzmiał, że nie jest rzeczą dopuszczalną, by ktoś o własne woły troszczył się bardziej, aniżeli o dziecko, bo dla hodowli wołów specjalnego jakiegoś hodowcę wynajmują i kogoś, kto ich będzie instruował w tym zakresie, a dla wychowania dziecka po prostu dopuszczają byle kogo. To nie było dopuszczalne, to nie było właściwe, żeby byle komu powierzyć taki najcenniejszy skarb, jakim dla rodziców są ich własne dzieci.
Czyli to dzisiaj nazywamy formacją, o czym pani mówi.
To jest właśnie formacja duchowa, formacja religijna, formacja człowieczeństwa, bo skoro być człowiekiem to znaczy kochać, im większy człowiek, tym większa jego miłość, tym rzeczywiście wzrastanie w człowieczeństwie to jest wzrastanie w miłości. I nie można tu żądać tylko od katechetów, czy tylko od księży, że oni mają nauczyć nasze dzieci miłości, jeżeli dziecko nie spotka tej miłości we własnym domu. Rolą ojca i matki jest ukazać miłość własnemu dziecku poprzez doświadczenie. To nie mają być tylko traktaty teoretyczne. Dziecko na pewno nie nauczy się miłości z wielu programów telewizyjnych, z niektórych książek czy czasopism też nie dowie się, czym jest prawdziwa miłość.
Czy wszystkie książki i czasopisma są tymi leczącymi czasopismami, wracając tutaj do Chryzostoma i do jego pojęcia apteczki jako biblioteczki?
Właśnie, tu jest rolą rodziców gromadzić w domu takie książki i takie czasopisma, które nie tylko szkody dziecku nie przyniosą, ale będą dla niego spożytkiem. Będą po prostu wspomagały jego rozwój, także rozwój duchowy, nie tylko intelektualny, ale emocjonalny i duchowy.
Pani Urszula, jest pani matką, żoną, teologiem, psychologiem, pracownikiem naukowym, dydaktycznym, instruktorem również całej tajemnej, można powiedzieć, wiedzy o rodzinie, bo oprócz bogatego doświadczenia trzeba mieć też i wiedzę, bo rodzina jest misterium, świętą tajemnicą spotkania się osób, ale też i spotkania osób z Panem Bogiem. Co panią inspiruje do tego działania dla rodziny, a co za tym idzie i dla Kościoła?
Mamy konkretne wezwania, chociażby właśnie te wspomniane już dzieje apostolskie, kiedy widzimy, dowiadujemy się, jak wspaniałe postaci ludzi świeckich byli współpracownicami apostołów. I to zarówno mężczyźni, jak i kobiety, każdy służył tym, co posiadał, tym, co tylko potrafił. Następnie oprócz opisów świętych postaci, które jak najbardziej mogą i powinny być dla nas wzorem, mamy też konkretne wezwania Kościoła. Warto na pewno przypomnieć konkretny tekst z drugiego listu świętego Piotra. Wy jesteście królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność powierzonym. A więc warto ten tekst przypomnieć nie tylko intelektualnie, wiedzieć, że jest taki werset, ale warto go przyjąć całym sercem. To jest niesamowity dar. To jest ogromne zadanie. Czy może być coś wspanialszego niż bycie nazwanym córką królewską, synem królewskim? A przecież Bóg, który jest naszym ojcem, jest największym królem. Takie zadanie nie może pozostać bez konkretnej odpowiedzi. Jeżeli przyjmujemy miłość Pana Boga, jeżeli przyjmujemy to, że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to mamy tę miłość wyrażać. Przyjęcie Bożej miłości nas mobilizuje, nas motywuje do jej uzewnętrzniania w świecie. Wobec tych ludzi, którym Pan Bóg stawia nas na naszej drodze życia. Zresztą właściwie najważniejsze z przykazań, przykazanie, o którym święty Paweł mówi, że w nim streszcza się całe prawo, to przecież przykazanie miłości. Przykazanie miłości Boga i miłości człowieka i miłości bliźniego. To jest nasze konkretne zadanie. Miłość wyraża się w służbie, miłość wyraża się w posłudze, miłość wyraża się w dziejach apostolskich. I jeszcze warto nam, ludziom świeckim, przypomnieć dekret Soboru Watykańskiego II, dekret o apostolstwie świeckich, gdzie też jest podkreślana nasza konkretna rola, nas jako współpracowników. I tutaj możemy się szczycić, możemy się cieszyć, możemy rzeczywiście podejmować bardzo solidarną współpracę z Kościołem hierarchicznym, z kapłanami, z siostrami zakonnymi. Możemy być bardzo wdzięczni Panu Bogu i powinniśmy być wdzięczni Panu Bogu za kapłanów, za to, że daje nam taką grupę ludzi, która potrafi i chce i pragnie i z namaszczenia Bożego przewodzi nami, prowadzi nas, rozeznaje nasze możliwości, nasze posługi, posyła nas, Toż przecież z mandatu biskupiego misja kanoniczna dla katechetów czy ludzi świeckich współpracujących w Kościele. Toż z wezwania właśnie dekretu soborowego jest to, żeby ludzie świeccy byli posłuszni na głos swojej hierarchii, na głosowi biskupów, którzy ich posyłają do konkretnych zadań.
Czy funkcja prorocka, kapłańska i pasterska obowiązuje tylko osoby konsekrowane w Kościele, czy też jest adresowana do wszystkich ochrzczonych?
A właśnie, zdecydowanie tak, zdecydowanie do wszystkich i tutaj można powiedzieć, że to wynika właśnie z tego fragmentu już zacytowanego, że wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie, za właściwie przed każdym człowiekiem stoją dwie konkretne drogi. I stoi konkretny znak zapytania. Jeden drogowskaz wiedzie ku zbawieniu, drugi ku potępieniu. Stąd pytanie, którą drogę wybierasz? Którą drogę człowiecze wybierasz? I różnych mamy doradców. Pojawia się pytanie, których doradców słuchamy? Czy ci, którzy pomagają nam iść drogą zbawienia, czy ci, którzy sprowadzają nas na manowce grzechu? A więc wyraźnie kierują nas ku potępieniu. I gdyby spytać jakiegokolwiek człowieka, czy chcesz być potępiony, na pewno nie. Każdy odpowie, że nie, że absolutnie, że chciałby się znaleźć w niebie. Część w ogóle wykreśla ze swojej wiary istnienie piekła. Tu jest też problem. To jest, myślę, też ogromne zadanie dla ludzi wierzących. Jeżeli rozmawiają z kolegą czy z koleżanką z pracy, jeżeli nawet na spotkaniach towarzyskich w domu rodzinnym spotykają się w gronie ludzi wierzących i część osób opowiada, że akurat nie ma piekła, prawda? Albo, że nie ma takiej czy takiej normy moralnej. Albo wiem, że taka norma moralna jest, ale nie realizuję jej w życiu. Tu jest też zadanie, które rzeczywiście od tego kręgu się zaczyna, bo oprócz troski o nasze życie domowe, rodzinne, jesteśmy też i powinniśmy być zatroskani za naszych znajomych, za naszych przyjaciół, za sąsiedztwo.
To są te konkretne kręgi. I w tej trosce wyrażają się te nasze funkcje?
W sposób rzeczywiście bardzo konkretny, dlatego że...
Jak być prorokiem, kapłanem, pasterzem dla sąsiada, sąsiadki?
Właśnie. Także przede wszystkim jesteśmy wezwani do świadectwa życia. Jako ludzie świeccy jesteśmy wezwani do konkretnego świadectwa życia. I forma prorocka to jest forma dzielenia się także dobrą nowiną. Dzielenia dobrą nowiną o Chrystusie, dzielenia dobrą nowiną o małżeństwie, o rodzinie. To jest nasze zdecydowane stawanie w obronie życia, w obronie godności życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Niejednokrotnie takie dyskusje odbywają się w domach rodzinnych, w gronie kolegów czy koleżanek.
Pani profesor, żeby brać udział w dyskusji, trzeba mieć wiedzę. Trzeba mieć argumenty, trzeba się uposażyć w te argumenty.
Tak, i to jest właśnie ta formacja, to jest też korzystanie, wyposażenie własnej
biblioteki. Znowuż z biblioteki, jako z apteki.
A jako z apteki korzystanie, to jest też korzystanie z przekazów właściwych mediów, gdzie rzeczywiście można się uczyć poprzez wartościowe audycje. To jest też dokształcanie się. Jeżeli rzeczywiście chcemy konkretnym osobom przekazywać wiedzę, mamy także samodzielnie się dokształcać. Zwróćmy uwagę na taką sprawę, że część ludzi dorosłych pod względem wiedzy z religii niestety pozostaje na poziomie dziecka od pierwszej komunii świętej. A co więcej, nawet się może zdarzyć, że dziecko idące do pierwszej komunii świętej ma tę wiedzę w stopniu większym, ponieważ on ma ją na świeżo. Tak. Natomiast jeżeli dorosły człowiek tę wiedzę przyswajał sobie wiele, wiele lat temu, to rzeczywiście i pozostaje tylko na poziomie tejże właśnie wiedzy, z inną wiedzą poszedł dalej do przodu, a wiedza religijna jest na poziomie dziecka przedszkolnego, to tak jakby usiłował, będąc dorosłym człowiekiem, ubrać się w ubranko kilkuletniego dziecka. Jest to rzecz nierealna.
Wspomniała Pani o normach moralnych. Czy one obowiązują wszystkich, czy tylko wybrane enklawy ludzi, czy również w sposób szczególny obowiązują osoby ochrzczone, żyjące w Kościele? Z tego co wiem, badania, które Pani przeprowadziła, są raczej zatrważające.
Normy moralne nie są tak, jakby się wydawało, i niektórzy usiłują je przedstawiać jakimiś próbami zniewolenia człowieka, związania człowieka, ograniczenia człowieka, ale normy moralne rzeczywiście są wytycznymi, są konkretnymi drogowskazami, które chronią człowieka. Jeżeli coś dla człowieka jest wartością, jest i powinno być chronione. Na przykład miłość, na przykład małżeństwo, na przykład rodzina, to są konkretne wartości, a więc na straży tych wartości, na straży jakiegokolwiek dobra powinny stać normy. Te normy też trzeba poznać, trzeba je sobie przyswoić, trzeba je uwewnętrznić, przyjąć nie tylko intelektem, ale także sercem i według tych konkretnych norm żyć. Które z norm możemy, na które z tych norm możemy wskazać jako takie fundamenty życia małżeńskiego i życia rodzinnego? Pierwsza z norm to czystość przedmałżeńska. Następnie nierozerwalność małżeństwa, wierność małżeńska. Dalej odpowiedzialne rodzicielstwo, które wyrazi się zarówno w odrzuceniu antykoncepcji i aborcji, jak i w rozpoznawaniu własnej płodności, do której nas zobowiązuje encyklika Humanae Vitae. Jeden z pierwszych punktów rozdziału mówiącego o odpowiedzialnym rodzicielstwie to poznanie i poszanowanie biologicznych praw kierujących płodnością. Bóg człowieka wyposażył w intelekt i wolną wolę. Istotne jest, żeby człowiek robił z tego intelektu i wolnej woli właściwy użytek. Odczytywał Boży zamysł dla swojego życia. Człowiek dzisiejszy często chce się czynić kreatorem. Chce zastępować miejsce Boga, chce siebie stawiać w miejsce Boga w sytuacji, kiedy naszą rolą jest bycie lektorem. My mamy odczytywać Boże plany dla naszego życia, Boże zamiary dla naszego życia, także dla życia naszych dzieci. I bardzo słusznie ktoś powiedział, że na przykład antykoncepcja, aborcja i zapłodnienie in vitro to są trujące owoce wypływające z tego samego drzewa. Niektórzy są mocno tym zdumieni, jak to możliwe. To Kościół jest i przeciwny, i antykoncepcji, no to rozumieją, że no temu, żeby nie mieć dzieci, ale i przeciwny jest zapłodnieniu in vitro, przecież ci ludzie chcą mieć dzieci. Tak, ale w jaki sposób? Za jaką cenę? Za cenę reifikacji, czyli urzeczowienia człowieka. Za cenę sprowadzenia życia ludzkiego tylko do laboratoryjnego zagadnienia. Za cenę manipulowania świętością życia człowieka. Za cenę uprzedmiotowienia siebie nawzajem, bo rzeczywiście mężczyznę sprowadza się wtedy tylko do roli nasienia, a rzeczywiście kobietę stawia się na równi ze zwierzętami, które można sztucznie inseminować. Dzieci, embriony zanurza się w płynie hodowlanym, a więc hodowla człowieka. To poniża godność, osobową godność człowieka. I tutaj wspaniale, że Kościół stoi na straży miłości, Kościół stoi na straży życia.